A gościem prągawnet jest pani poseł Małgorzata Gosiewska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry i wszystkiego najlepszego poświątecznie.
Dziękujemy najmocniej i życzymy również wszystkiego dobrego, jak święta.
No, tradycyjnie, przy w miarę suto zastawionym stole, co zawsze jest dramatyczne, jeśli chodzi o późniejszą wagę, ale tradycyjne potrawy, choinka, kolędy, wyciszenie, łącznie z wyciszonym telefonem, bo czasami po prostu tak trzeba, a rodzina też tego potrzebuje.
To prawda, bo starałem się do pani poseł dodzwonić i wszystko potwierdzić i dostawałem palpitacji serca i mignięcia przedsionków na myśl, że...
Nie, w kalendarzu było zapisane i to jest najważniejsze, a mówię, chyba to, czego nam najbardziej brak, to czasu dla rodziny. To właśnie rodzina chyba jest najbardziej pokrzywdzona tą naszą, tym naszym mocnym zaangażowaniem i pracą i sprawami, którymi się zajmujemy, a których to w ostatnim roku rzeczywiście było dużo.
No to mieliśmy 2 dni wyciszenia, 2 dni spokoju i z tej perspektywy 2 dni, jak wygląda sytuacja na wschodzie Europy i na Ukrainie i w Rosji, jakie są przemyślenia?
No niedobrze to wygląda i nie idzie to w dobrym kierunku i choćbyśmy nie wiem jak zamykali oczy i próbowali pewnych rzeczy nie widzieć, to one są i one się dzieją. Wojna na Donbasie, wojna na Ukrainie trwa, w zasadzie każdego dnia padają strzały. My o tym nie mówimy, media zachodnie w ogóle tego nie dostrzegają. A to się dzieje.
To się dzieje cały czas. Antoni Opaliński w przeglądzie prasy przyniósł artykuł Tomasza Wróblewskiego z Warsaw Enterprise Institute, który pisze, że dostawy broni na Ukrainę, które zagwarantować ma nowa administracja Stanów Zjednoczonych, mogą doprowadzić do ponownego odmrożenia konfliktu w Donbasie.
Ale jakiego odmrożenia, panie redaktorze, szanowni państwo, ten konflikt jest. Ja jednak przypominam, że jeśli chodzi o Krym, nic się nie zmieniło. Prawo międzynarodowe zostało złamane, Krym jest zajęty, a na Krymie łamane są prawa człowieka w stosunku do rodzimych, żyjących tam jeszcze, próbujących się trzymać Tatarów krymskich. Na Donbasie wojna trwa, walki trwają, żołnierze siedzą w okopach ukraińscy, skazani na to, że aby reagować na ostrzał, a nie pójść dalej, co też sprawia, że popadają w frustrację, bo chcieliby jeśli już to walczyć o ojczyznę, a jakby porozumienia mińskie sprawiają, już przestrzegane jedynie przez stronę ukraińską, sprawiają, że im nie można. Oni mogą tylko odpowiadać na atak.
Konflikt trwa, ale też trwa konflikt na linii Kijów-Warszawa. Może nie jest to gorący konflikt, ale na pewno nie są to wzorowe, dobrosąsiedzkie stosunki, jak pani podsumuje 2017 rok w stosunkach Warszawa-Kijów.
No, rok ten zaczął się bardzo dobrze, ponieważ przypomnę Hutę Pieniacką, dramatyczne zniszczenie pomnika i zaskakująca odbudowa tego pomnika w ciągu jednej nocy. Społeczność lokalna z własnych środków, własnymi siłami odbudowała pomnik. I to można powiedzieć, że to był naprawdę potężny krok w kierunku pojednania, bo Ukraińcy zbudowali pomnik poświęcony ofiarom swojego narodu. No ale później niestety szereg prowokacji, które doprowadziły nas do tej sytuacji, w której jesteśmy, więc mam nadzieję i tego chciałabym nam wszystkim życzyć, by nowy rok przyniósł znowu nowe otwarcie w tych relacjach, więcej zrozumienia po obu stronach i ułożenie tych relacji, bo
Czy można by tak tą historię napisać tego roku, że zaczęło się od Huty Pieniackiej, potem atak granatnikiem na konsula, to ja dobrze pamiętam, a skończyło się dziwnym incydentem z polskim autokarem koło Lwowa. Można tak, by taką historię napisać.
Ale można by, ale też pamiętamy o wstrzymanych, decyzji o wstrzymaniu ekshumacji na Wołyniu, ale też pamiętamy nie nazbyt zręczną wizytę we Lwowie ministra Waszczykowskiego, no i wiele, wiele takich różnych rzeczy. Ja jednak chciałabym podkreślić, że wbrew temu, o czym mówimy, tak, pewnych działaniom, które wymieniliśmy, jednak między narodami polskim i ukraińskim, no naprawdę na przestrzeni wielu ostatnich lat nie było tak dobrych i bliskich relacji, jakie są teraz. Więc jest na czym budować tę przyjaźń i mam nadzieję, że ten nowy rok sprawi, że pójdziemy dalej w tym kierunku.
Nie bez kozery przytoczyłem także pani funkcję sejmową, bo Komisja Spraw Zagranicznych i państwo jako parlamentarzyści macie obowiązek patrzeć rządowi na ręce, bo to przed wami rząd odpowiada, przed Komisją Spraw Zagranicznych odpowiada minister Witold Waszczykowski. Jak pani ocenia ten rok i całe dwa lata ministra Waszczykowskiego na urzędzie?
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo,
to nie jest to ostatnie pytanie, być może.
Dwa lata, czy ostatni rok, to był dobry czas w polskiej polityce zagranicznej, ponieważ musimy patrzeć na politykę zagraniczną przez pryzmat tego, co robi MSZ, tego, co robiła pani premier Beata Szydło, no i przede wszystkim tego, co robił pan prezydent wraz ze swoją administracją. To był bardzo aktywny czas budowania podmiotowej polskiej polityki zagranicznej, budowania też naszych relacji w tym naszym obszarze Europy Środkowej, czy szerzej środkowo-wschodniej. Duża aktywność V4, a jednak też muszę przypomnieć, że zaczynaliśmy w bardzo kiepskim momencie, a mianowicie naszej zdrady Grupy Wyszehradzkiej, 2015 rok, kiedy Grupa Wyszehradzka porozumiała się w kwestii braku zgody na przyjmowanie tych tak zwanych kwot uchodźców. Polska premier Kopacz zdradziła Grupę Wyszehradzką i zagłosowała wbrew temu, co zostało wcześniej ustalone, na niekorzyść Polski, Polaków, ale też polskiej wiarygodności w V4.
Minęły dwa lata i do zdrady doszło także przy okazji pracowników delegowanych. Tutaj ze strony Słowacji i Czech.
Dobrze, ale jednak musimy patrzeć na to, co nas łączy i budować te relacje. I wiele nam się udało i to są duże sukcesy.
No bo jakby patrzeć na mapę, no to z Białorusią był plan ocieplenia stosunków z PZŁO na niczym, a przy okazji o mało co nie położyliśmy na stosie ocieplenia stosunków z panem Łukaszenką stacji Bielsat TV. Na Ukrainie jest jak jest, to już mówiliśmy. Grupa Wyszehradzka przy okazji pracowników podzielona. Niemcy, potem dalej Francja, lepiej nie mówić.
Ale Grupa Wyszehradzka jednym głosem mówi w kwestii tak zwanych uchodźców i to jest duży sukces. Myślę, że też w wielu innych sprawach możemy tutaj liczyć na wspólne stanowisko. No, panie redaktorze, to jest tak, że bardzo łatwo zniszczyć pewne relacje, bardzo łatwo zepsuć coś w polityce zagranicznej. Dużo trudniej jest to odbudować, a jednak tak jak wskazywał nam Jerzy Giedroyć, tak jak często powtarzał nam świętej pamięci Lech Kaczyński, im więcej będziemy mieli przyjaciół na wschodzie, tym większe będzie nasze znaczenie na zachodzie. Wydawałoby się proste, a jednak przez wiele, wiele lat tego typu polityka była zaniechana, czy wręcz właśnie burzona przez polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Zatrzymajmy się na chwilę na Białorusi. Jak pani oceni całą tą operację ocieplania stosunków? Najpierw pan minister Waszczykowski, potem pan premier Morawiecki, wtedy jako wicepremier, potem w końcu marszałek Senatu także udał się do Mińska. To wszystko okazało się być nadziejami płodnymi i wizytami, które nie przyniosły realnych, długotrwałych efektów. Można powiedzieć, że miński prezydent Łukaszenko nas ograł.
No nie przesadzajmy. Jeśli chodzi o długotrwałe efekty, to jednak jeszcze na takie musimy poczekać. My możemy oczywiście tak lekką ręką oddać Białoruś Federacji Rosyjskiej i zupełnie się tym nie przejmować, ale nie zapominajmy o tym, że Białoruś jest naszym sąsiadem, że mamy wspólną granicę, że mamy wspólne jakieś interesy, że to jest też potężny rynek dla naszych przedsiębiorców, że musimy blisko współpracować ze społeczeństwem obywatelskim i tam w dużej mierze kierować środki, by to społeczeństwo pobudzać, by przede wszystkim młodzi ludzie wiedzieli, jak wygląda Zachód, by mieli tutaj możliwość przyjazdu, by właśnie w tym kierunku patrzyli, a nie na Rosję. Ja muszę powiedzieć tak, panie redaktorze, dlaczego Donbas był taki prorosyjski przez lata? Otóż dlatego, że i Polska, i Unia Europejska kompletnie sobie ten teren przez lata odpuściła. Jedynym kierunkiem dostępnym dla tych ludzi była Rosja. Czy jeśli chodzi o naukę, o studia, czy jeśli chodzi o pracę, o możliwość jakiegokolwiek wyjazdu. To tylko był wschodni kierunek. Kiedy był Majdan Kijowski, pytałam studentów, doktorantów w Polsce, ilu spośród nich jest ze wschodniej Ukrainy. Była to jedna osoba. Telewizja, propaganda rosyjska, język i tak dalej. My musimy pracować nad społeczeństwem białoruskim, a bez relacji z władzą to się nie uda.
No ale relacja z kolei, władza białoruska w tej relacji z kolei uważa, że polski rząd nie powinien się wtrącać nawet. Przecież te wszystkie boje o finansowanie TV Białostat pokazywało, jak bardzo władzom w Mińsku zależy na tym, żeby Polska nie ingerowała w rozwój społeczeństwa, w relacje poza władzą, między polskim a białoruskim społeczeństwem.
Ale telewizja Białostat dalej będzie funkcjonować.
I już jest bezpieczna.
I jest bezpieczna. I z tego się bardzo cieszę. Myślę, że to był, to akurat był na pewno duży błąd ministra Waszczykowskiego, iż nie próbował od samego początku porozumieć się z telewizją Białostat co do finansowania, że może nie nazbyt doceniał wagę tej telewizji. No ale jakby te spory mamy już za sobą. Budżet dla telewizji Białostat na kolejny rok jest zagwarantowana, więc telewizja będzie działać i mam nadzieję, że rozwijać się, aby jak najlepiej docierać do społeczeństwa białoruskiego, by to społeczeństwo miało alternatywę.
To jedyny błąd ministra Waszczykowskiego?
No, panie redaktorze, proszę nie zmuszać mnie do tego, bym krytykowała ministerstwo,
oceniamy rok,
czyli część rządu, z którym się w pełni utożsamiam. Oczywiście, że pewne błędy były popełniane, również i kadrowe. To, że do tej pory jeszcze nie mamy zmienionej ustawy o służbie zagranicznej, że te zmiany, które my jako parlamentarzyści zaproponowaliśmy, zostały bardzo mocno skrytykowane przez ministra.
No, ale trudno się dziwić,
nie może pozostać bez odpowiedzi.
Ale to trudno się dziwić ministrowi, bo odbiera mu się gro jego kompetencji do mianowania ambasadorów.
A to jest... panie redaktorze, proszę.
No taka była argumentacja ministerstwa spraw zagranicznych.
Co jest kompletnie niezrozumieniem tego projektu ustawy. Nikt absolutnie nie planował i nie planuje odbierania kompetencji ministrowi spraw zagranicznych. Wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o opiniowanie ambasadorów, to przede wszystkim Komisja Spraw Zagranicznych zajmuje się opiniowaniem kandydatów na ambasadorów. Jednak pragnę przypomnieć, że to nie wynika z ustawy, to jest pewna tradycja polskiego Sejmu. Opinia jest niewiążąca, ale na ogół jednak respektowana przez MSZ na przestrzeni lat, jak to obserwujemy. Pan pyta, domyślam się, o Radę Służby Zagranicznej. Przypomnę, iż w myśl projektu ustawy Rada Służby Zagranicznej jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla ministra, czyli wsparciem dla ministra. Ustawa przewiduje pewną weryfikację kadr w MSZ-cie.
Ale to jaką rolę
czego
będzie?
Nie było przez te tak zwane lata wolnej Polski.
To faktycznie wyjaśnimy, jaką ta rada będzie miała rolę.
Rada, jakie tak kompetencje? Jak powiedziałam, opiniodawczo-doradcza. Rada będzie przeglądała kadry, będzie proponowała pewne decyzje ministrowi, ale decyzję będzie podejmował minister.
A jeżeli minister się do tych propozycji nie ustosunkuje, jeżeli powie, że są złe propozycje, są
ale
złe rady.
Ale będzie miał do tego pełne prawo, ponieważ to są tylko propozycje. Taka jest funkcja Rady. Rada absolutnie nie wchodzi w kompetencje ministra, ma być tylko wsparciem. W okresie tym pierwszym, kiedy będzie dokonywała się weryfikacja kadr, ma to zrobić w sposób bardzo rzetelny, obiektywny. Trudno jest założyć, że minister jednoosobowo będzie w stanie przejrzeć prawie 4000 kadry MSZ-owskie. No to jest oczywiste, to jest po prostu niemożliwe. Rada będzie w stanie zrobić to dużo bardziej obiektywnie, a decyzję podejmie minister. Będzie miał już opinię Rady, będzie mu łatwiej podjąć decyzję.
Dyplomatów kształci się latami. Nie obawia się pani poseł, że takie gwałtowna wymiana personelu, gmachu MSZ-u spowoduje spadek jakości polskiej dyplomacji?
Tu się nic gwałtownego nie wydarzy, ale wydarzy się coś, co wydarzyć się powinno już dawno. Jednak ciągle mamy w tym resorcie osoby związane z epoką PRL-u w różny sposób. Ale też nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, by kadry w MSZ-cie rzeczywiście chciały pracować dla Polski, chciały w ogóle pracować. By czas wreszcie postawić na młodych, dobrze wykształconych, znających języki ludzi. Ludzi, którzy chcą pracować dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej i bronić jej interesu. Na takich ludzi MSZ jest otwarty. Będą dla nich miejsca. Jestem przekonana, że też będzie wśród młodych ludzi duże zainteresowanie. Aby też tych młodych ludzi przyciągnąć, wprowadziliśmy w tym projekcie możliwość finansowania z budżetu państwa edukacji przedszkolnej dla pracowników MSZ-u. Do tej pory finansowanie było tylko na etapie szkolnym, a tu właśnie to jest właśnie wyciągnięta ręka do młodych ludzi, by nie obawiali się, by mogli spokojnie z rodzinami wyjeżdżać na placówki i tam bronić polskich interesów.
Jak pani poseł patrzy na aktualną sytuację polityczną na Ukrainie, całą działalność Michała Saakaszwilego?
Trudno mi obiektywnie na to popatrzeć, bo w ostatnim okresie...
Bo pani poseł zna byłego prezydenta Gruzji.
Tak, to prawda. No mam tę przyjemność przyjaźnić się z panem Saakaszwilim. Niemniej jednak uważam, iż można jego lubić, można nie lubić, można... podzielać jego poglądy, można nie podzielać, można mieć inne zdanie. Niemniej jednak obiektywnie patrząc na sytuację, jest szefem jednej z partii opozycyjnych. I w sposób nie do końca zgodny z prawem, budzącym zastrzeżenia, został po pierwsze pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa. Była próba pozbawienia go możliwości obrony swoich interesów w tym zakresie. Była też próba zamknięcia go w więzieniu. To nie są działania, które można uznać za demokratyczne. I w związku z tym no, trzeba popatrzeć bardziej krytycznie na sytuację na Ukrainie. Druga rzecz to...
Ale polski rząd powinien jakoś formalnie bo ja wiem, zaangażować się w tą sprawę, czy pospieszyć z pomocą panu Saakaszwilemu, tak, z taką pomocą, bo ja wiem, prawną.
Polski
w dochodzeniu swoich
rząd
praw.
Powinien bacznie obserwować sytuację na Ukrainie i reagować na pewne nieprawidłowości. Mnie na przykład brakowało ostrzejszej reakcji, nie tylko polskiej, ale generalnie politycznej Europy, wtedy, kiedy został na przykład Saakaszwili pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa. Myślę, że wtedy powinna być reakcja Europy. No, nie było jej widać, były pewne nieformalne działania, ale tu powinna być ostrzejsza reakcja, a wręcz zagrożenie w kwestii dalszej pomocy Ukrainie. Bo jednak, podkreślam, można zgadzać się z poglądami Saakaszwilego, można nie. Niemniej jednak jest politykiem ukraińskim, posiadał obywatelstwo, został zaproszony na tę Ukrainę przez prezydenta Poroszenko i muszę i pragnę też przypomnieć, że to nie jest tylko i wyłącznie, jak się próbuje mu zarzucać, polityk gruziński. On był obecny we wszystkich rewolucjach ukraińskich, nie tylko jako uczestnik, ale tak naprawdę w dużej mierze współtwórca czy konstruktor tychże rewolucji.
Myśli pani, że Polska powinna się orientować na inną siłę polityczną niż obecnie rządzący Petro Poroszenko?
No nie, panie redaktorze, to już za daleko posunięta sugestia, myślę. Pan prezydent Poroszenko jest wybranym w demokratycznych wyborach prezydentem, a więc jest osobą, która reprezentuje państwo ukraińskie. Tak samo parlament i rząd i te relacje jak najlepiej staramy się utrzymywać, co nie znaczy, że nie powinniśmy również utrzymywać kontaktów z partiami opozycyjnymi. To jest normalna działalność, tak dzieje się w innych krajach, tak samo powinniśmy postępować w wypadku Ukrainy.
No, widać, że Berlin w sprawie polityki w Polsce stawia na inny obóz polityczny niż obecnie rządzący i to dość wyraźnie.
No tak, przez lata wspierał partię rządzącą, a teraz tak dla równowagi wspiera, można by powiedzieć, przewrotnie partię opozycyjną. To prawda, więc tym bardziej, widzi pan, nie można mieszać się bezpośrednio w politykę wewnętrzną i to nie jest dobry kierunek. Za to na pewno warto zwracać na pewne elementy uwagę i mam wrażenie, że to czynimy.
Zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych jest już pewna, pani zdaniem?
Panie redaktorze, ja tego nie wiem. Decyzję będzie podejmował pan premier Morawiecki i dowiemy się pewnie lada moment po nowym roku.
Krzysztof Szczerski jest dobrym dyplomatą?
Bardzo dobrym, bardzo dobrym. Przez lata miałam przyjemność współpracować z nim w Sejmie, a w ostatnim okresie jako odpowiedzialną osobą za sprawy zagraniczne przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Bardzo dobry, bardzo sprawny, znający się na wielu kwestiach, a z mojego punktu widzenia też dobrze czujący politykę wschodnią.
Poradziłby sobie jako szef MSZ-u?
Na pewno tak.
To na koniec pytanie, jakie są najważniejsze wyzwania przed polską dyplomacją. Także w tym wymiarze może zawężmy do Teatru Wschodniego, do Europy Wschodniej dla polskiej dyplomacji w nadchodzącym roku.
No na pewno jednym z tych wyzwań to już to będzie sprawa, od której zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, czyli Ukraina. Z jednej strony tocząca się wojna, Federacja Rosyjska.
Gdzie będą wybory 28 marca?
To prawda, no wybory niczego nie zmienią, jak wiemy.
Dzisiaj przyszła informacja, do mnie przynajmniej, za pośrednictwem naszego dziennika, że Aleksiej Nawalny został wykluczony z możliwości kandydowania, czyli ten, wydawało się, najważniejszy opozycyjny kandydat nie będzie mógł startować.
To prawda. No też jakby nie jest to żadne zaskoczenie, tego się należało spodziewać, ale myślę, że nawet kandydując niewiele by w tym względzie zmienił, choć na pewno byłby kandydatem młodego pokolenia młodych Rosjan.
Ukraina, a czy polska dyplomacja w ogóle powinna pukać do drzwi Kremla, czy powinniśmy stosować taką politykę w zasadzie niezauważania bezpośrednich stosunków między Warszawą a Moskwą?
Ale my nie jesteśmy od pukania do Kremla. To nie, znaczy, oczywiście, że powinniśmy starać się w miarę prowadzić, doprowadzić do poprawy relacji z Federacją Rosyjską, no ale nie jest to możliwe w sytuacji okupacji Krymu, ale i Osetii Południowej, Abchazji, ale i części Mołdawii. Nie jest to możliwe w sytuacji, kiedy najważniejsze dowody związane z tym, co stało się w Smoleńsku, pozostają ciągle na ziemi rosyjskiej. No, to jakby ułożenie na nowo relacji z Federacją Rosyjską wymaga pewnych zmian po tamtej stronie. Nie.
Czyli bez takich zmian ta dyplomacja na tym najwyższym szczeblu powinna być zamrożona?
To nie to, że zamrożona, ale nie do nas. Jakby polityka grzecznego pukania do drzwi mocarstw z polskiej strony już jest, można powiedzieć, zakończona. My jesteśmy ważnym krajem europejskim i nie mamy powodów do tego, by czuć się kimś gorszym. Czy to tak jak próbowano nam przez lata wmówić, że wspomnę pan Bartoszewski, to było jak to było?
Ta brzydka panna bez posagu.
No właśnie, nie do końca. Nie jest tak, nie mamy podstaw, by czuć się gorsi, a wręcz przeciwnie, budujemy swoją pozycję w Europie Środkowej, Europie Środkowo-Wschodniej. I to są bardzo ważne działania, które będą przez lata przynosić efekty, bo tak jak mówiłam już, im więcej będziemy mieli przyjaciół na wschodzie, tym nasza pozycja i nasz głos będzie mocniejszy, silniejszy na zachodzie. Trzeba się z nami liczyć. I tak jak chociażby w kwestii tak zwanych uchodźców polityki w stosunku do tak zwanych uchodźców polityki migracyjnej, tego kryzysu, z jakim boryka się Europa, nasz głos jest już przyjmowany na salonach europejskich jako ten właściwy.
Polskiej dyplomacji życzyć korekty w nowym roku?
Nie, panie redaktorze, tylko konsekwencji.
Konsekwencji życzyła Małgorzata Gosiewska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję, pani poseł.
Dziękuję najmocniej. Dziękuję bardzo.
Zagadaliśmy się 8:46. Patrzę na realizatora i zagramy oczywiście. Kolęda będzie śpiewał jak cały dzisiejszy poranek zespół artystyczny Wojska Polskiego.